państwo puckie i Karol, trzykrotny król Szwecji.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
W burzliwą, mroźną, lutową noc 28 lutego roku pańskiego 1457 szwedzkie statki zawinęły do portu na Helu. Ich żagle stukały w srogim wietrze, a fale uderzały o burtę, jakby morze rzucało się na nie z pięściami. Załogi i pasażerowie byli wykończeni po niebezpiecznej podróży, która trwała wiele niespokojnych dni. Storm wyczerpał ich siły, a pisk mew nieustannie towarzyszył im na tym pełnym niebezpieczeństw morzu. Następnego dnia, mimo skrajnego wyczerpania, szwedzkie statki wyszły w kierunku Gdańska. Los najważniejszego pasażera, który znajdował się na pokładzie, był nadal niepewny. Jednak pragnienie wolności i azylu napędzało ich jak wiatr, który wciąż przeszywał ich żagle. Po przybyciu do miasta podróżni zostali serdecznie przyjęci przez przedstawicieli Rady Miejskiej Gdańska. Światło latarni morskiej rozbłysło nad nimi jak znak nadziei na spokój i bezpieczeństwo. Wśród podróżnych był Karol Knutsson Bonde, samozwańczy król Szwecji, znany także jako Karol VIII. Jego oczy opowiadały historię niebezpiecznej ucieczki i strachu przed pościgiem. W obliczu gościnności gdańszczan podróżni czuli się, jakby zostali wybawieni z niebezpiecznej nocy. Morze mogło być okrutne, ale też hojne, a to miejsce miało stać się schronieniem w burzliwym życiu tego samozwańczego króla. Oto w sercu miasta historia Karola Knutssona Bonde otwiera nowy rozdział, gdy znalazł schronienie za murami Gdańska. Opowiem o państwie, które istniało na obszarze Pomorza Gdańskiego w XV wieku. Co interesujące, na terenie dzisiejszej Polski istniało wiele państw, o których często mało kto wie. I nie chodzi tu o bardziej znane państwa jak Księstwo Pomorskie czy Państwo Zakonne. Istniały także państwa o iście sezonowym charakterze, takie jak Państwo Puckie, rządzone przez Karola Knutssona, króla Szwecji. W dzisiejszym odcinku opowiem historię tego państwa, które choć przetrwało zaledwie kilka lat, zostawiła po sobie nawet trwałe ślady w archiwach i legendzie, o czym jeszcze powiem. Państwo to posiadało całkiem silną armię. Polecam także odwiedziny w Pucku, aby podumać nad historią szwedzkiego króla. W jednym z poprzednich podcastów opowiadałem o Eryku Pomorskim, królu Trzech Królestw. W 1343 roku wybuchł bunt przeciwko niemu, którego przywódcą był Engelbrekt Engelbrektsson. Niedługo po tym buntownik został zamordowany przez Karola Bonde, szlachcica, który przejął dowodzenie nad rebelią. Okrucieństwo Bonde doprowadziło do prób negocjacji z Erykiem, ale były one bezowocne. W 1439 roku Eryk został zdetronizowany w Szwecji i Danii, w 1442 roku w Norwegii. Po śmierci Krzysztofa Bawarskiego w 1448 roku Karol Knutsson Bonde został wybrany królem Szwecji. Wśród wpływowych rodzin wywiązała się walka o utrzymanie korony i zdobycie obszerniejszych oraz bardziej dochodowych len i posiadłości w państwie. Krystian I, król Danii i Norwegii, wspierał tę walkę. Król Karol natomiast bezlitośnie korzystał z władzy, aby nabywać rozległe posiadłości w Uppland i Ostrogotia, a także tereny w okolicach samego Sztokholmu. Jego działania zmierzające do zgromadzenia bogactwa i władzy zyskały mu wrogów wśród wpływowych rodzin, zwłaszcza w rodzinie Wazów i Oksentiernów. Arcybiskup Oksentierna, wojowniczy człowiek z własną armią, przewodził opozycji. Konflikt narastał, prowadząc do śmierci dowódcy i pojmania jego zwolenników. Zimą 1457 roku Karol Knutsson Bonde musiał uciekać ze Szwecji. Załadował swój znaczny majątek na kilka statków i wraz z 200 wiernymi towarzyszami wyruszył w kierunku polskiego wybrzeża. Na pokładzie statku znajdowały się również jego nastoletnie córki, Magdalena i Małgorzata, oraz ich 17-letni kuzyn, Sten Sture, który wkrótce odegra ważną rolę w historii Szwecji. Sten Sture pojawi się jeszcze w opowieści. Król sam miał wtedy 49 lat i był wdowcem po raz drugi. W Szwecji na nowego monarchę wybrano Krystiana I, króla Danii. Ponieważ nie miał on żony, a 20-letnia Dorota, wdowa po Krzysztofie Bawarskim, królu Szwecji, pozostała niezamężna, król Krystian I postanowił się z nią ożenić. W efekcie Dorota stała się królową Danii, Norwegii i Szwecji wraz z Finlandią. Statek z obalonym królem i jego świtą dotarł do Gdańska pod koniec lutego 1457 roku. Po wyczerpującej podróży przez skuty lodem Bałtyk, pasażerowie zostali serdecznie przyjęci przez stanowych i królewskich urzędników, którzy widzieli w wygnanym królu swojego sojusznika. Pamiętajmy, że w Polsce trwa wojna 13-letnia, czyli wojna z zakonem Najświętszej Marii Panny o to, komu szybciej skończą się pieniądze na wojska zaciężne. Podczas wojny z zakonem, który kontrolował pobliskie terytoria, jego sojusznikiem był król Danii, Krystian I. Dlatego polski król Kazimierz IV Jagiellończyk przybył do Gdańska po kilku dniach specjalnej podróży, aby negocjować pomoc i ewentualne sojusze. Nawiasem mówiąc, było to drugie spotkanie obu panów, bo pierwsze miało miejsce w Krakowie i Kaliszu, kiedy Karol Bonde pojawił się ponad 20 lat wcześniej w orszaku Eryka Pomorskiego, po którym objął tron szwedzki. W wyniku pertraktacji z polskim władcą Karol Knutsson Bonde pożyczył miastu Gdańsk 21 tysięcy marek pruskich, a zamek i miasto Puck stało się zabezpieczeniem pożyczki. Środki te przeznaczono na opłacenie najemnych żołnierzy, których zadaniem było wsparcie oblężenia Malborka. Nowo utworzone państewko szwedzkie rozciągało się na obszarze o powierzchni około 1000 km kwadratowych. W jego skład wchodziły również miejscowości przygraniczne, takie jak Łeba, Rusewo, Rybno, Robakowo, Rudzino, Trzemut czy Rumia oraz skromna wioska rybacka, która w tamtych czasach nosiła nazwę Gdingen, czyli moje rodzinne miasto Gdynia. Łeba to w owym czasie niewielka osada rybacka, choć w rzeczywistości przypominała już niewielkie miasteczko. Była ośrodkiem zamieszkałym przez bałtyckich piratów, czy jak to woli korsarzy, którzy byli znani jako Witalianie lub bracia witaliańscy. Karol wspierał korsarzy, którzy operowali na Bałtyku, wydając im królewskie listy kaperskie, które umożliwiały legalne rabowanie duńskich statków i jednostek należących do zakonu krzyżackiego. Odsyłam słuchaczy do podcastu o bitwie na Zalewie Wiślanym, która miała miejsce właśnie podczas tej wojny. Warto wspomnieć, że miejscowość Hel została wyłączona spod władzy Karola. Decyzja ta wynikała z zysków, które Gdańsk czerpał z połowów ryb prowadzonych przez rybaków zamieszkujących Hel. Umowa podpisana przez szwedzkiego króla jasno określała jego uprawnienia w państwie puckim. Dawała mu prawo do pobierania podatków, kontroli żeglugi i utrzymywania własnej armii. Knutsson i jego potomkowie mieli zachować władzę nad ziemią pucką do czasu spłacenia długu przez Gdańsk. Umowa zawierała również zobowiązanie do udzielenia sobie wzajemnej pomocy przeciwko wspólnym wrogom i ich sojusznikom. Karol Knutsson, mimo niewielkiego obszaru swojego państwa, dysponował stosunkowo dużym oddziałem wojsk najemnych, w skład którego wchodzili Szwedzi, Niemcy i Polacy. Mieszkańcy Pucka nie byli zadowoleni z nadejścia nowego władcy, zwłaszcza gdy Szwedzi rozpoczęli wzmacnianie i przebudowę zamku pokrzyżackiego. Niektórzy mieszkańcy posunęli się nawet do sabotażu prac, niszcząc niektóre elementy fortyfikacji. To zmusiło króla Kazimierza Jagiellończyka do wysłania listu z upomnieniem do Pucka, którym wymagał posłuszeństwa wobec Knutssona. Król, utrzymując stały kontakt ze swoimi zwolennikami w Szwecji, próbował angażować się w lokalną politykę. Polski król nie pozwolił mu wpływać na bieg konfliktu z zakonem krzyżackim, ale w Szwecji mógł robić co chce. Szwedzcy przeciwnicy Bonda oskarżyli go o wywóz królewskich skarbów narodowych, bo Karol zdawał się dysponować niewyczerpalnymi zasobami, co chyba uzasadnia i racjonalizuje te oskarżenia. Członkowie szwedzkiej Rady Królewskiej ukarali króla Banitę, przejmując kontrolę nad jego posiadłościami i majątkiem po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, co w praktyce oznaczało całkowity przepadek mienia. Z biegiem czasu również życie Bonda w Pucku, włączając nieruchomości, które były do jego dyspozycji, stawało się coraz bardziej skomplikowane, choć jego sytuacja finansowa pozostawała stabilna. Nadal opłacał rachunki i udzielał zawrotnych jak na swoje możliwości pożyczek. W końcu po 3 latach istnienia, czyli w październiku 1460 roku, zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie podbił państwo puckie Karola Knudsona i przypuścił atak na jego zamek. Istnieje domniemanie, że lokalna ludność zmęczona szwedzkim panowaniem najprawdopodobniej pomogła zakonowi krzyżackiemu. Sojusznicy zakonu mieli nocą otworzyć bramy w obronnych murach miasta, umożliwiając siłom zakonnym atak. Następnie zamek Pucki znalazł się w rękach zakonu krzyżackiego, a straż zamkową oskarżano nawet później o to, by byli nietrzeźwi i dlatego nie byli w stanie stawić skutecznego oporu. A żeby być tak zmęczonym, by prosić zakon o pomoc, oznacza, że szwedzki król musiał być mistrzem w ciemiężeniu poddanych. Karol Knudsson Bonde uciekł do Gdańska, przewidując nadchodzące wyzwania. Sytuacja stała się bardziej skomplikowana, gdy jego córka Małgorzata zmarła. Jednocześnie jego duński rywal Krystian I nie tylko kierował do Gdańska pisma oskarżycielskie, ale także wysłał płatnych zabójców. Wśród nich udało się nawet schwytać jednego, który został stracony na drugim targu. Zmarłą królewnę pochowano prawdopodobnie w kościele Najświętszej Marii Panny, czyli Bazylice Mariackiej, ale próżno dziś szukać jej nagrobka. W międzyczasie coraz więcej nowych zwolenników króla przybywało ze Szwecji, przynosząc wiadomości o zmieniających się wydarzeniach, które sprzyjały jego powrotowi. Opór wobec Krystiana I narastał, co w końcu doprowadziło do buntu zorganizowanego przez biskupa Petila Wazę i obalenia duńskiego króla. Karol Knudsson Bonde został wezwany do ojczyzny, więc zakupił kilka statków, zaciągnął do swojej służby znaczną liczbę żołnierzy, w tym wielu Polaków, wyruszył w kierunku Szwecji. W sierpniu przybył do Sztokholmu. Pomimo dużych wpływów jego starych przeciwników, zwłaszcza Oxenstiernów, został przywrócony na tron po raz kolejny, aby na początku następnego roku zostać zdetronizowany po raz drugi. Po tych wynarzeniach przeniósł się na swoje lenna Finlandii, obejmujące prowincje Satakunta, Rasepori i Korsholm. Satakunta i Razenpori znajdują się na południowym wybrzeżu Finlandii. Zamieszkał w twierdzy Rasepori, która wzniesiona była tam, gdzie obecnie znajduje się miasto Ekenas. Był już wtedy zmęczonym i sfrustrowanym człowiekiem. Bardzo szybko jednak znalazł ukojenie w postaci odnowionego romansu z Kristiną Abrahamsdotter, córką gubernatora Rasepori. Ich związek przyniósł owoc, gdy pod koniec 1465 roku urodził się syn o imieniu Karol Karlsson Bonde. W Szwecji nadal sytuacja była bardzo trudna, choć największy wróg króla, Krystian I, zmarł, ale wewnętrzne spory trwały i wciąż wybuchały nowe powstania. Wreszcie pod koniec 1467 roku Karol Bonde mógł powrócić do Sztokholmu i zamieszkać na zamku, gdzie wstąpił na tron po raz trzeci. Mieszkał tam w towarzystwie swej kochanki i nowo narodzonego potomka. Spośród wszystkich jego dzieci, urodzonych w małżeństwie, przeżyły tylko 3 córki, z czego 2, Rycheza i Birgita, wstąpiły do klasztoru w Wadsztejnie, a Magdalena wyszła za mąż za członka Rady Królewskiej Iwara Axelsona Tota. Król Karol zachorował i było pewne, że jego życie się kończy. Mimo protestów Rady postanowił poślubić swoją kochankę, Kristinę Abrahamsdotter. To małżeństwo wyniosło ją na chwilę na tron jako królową Szwecji. Krótko później Karol zmarł w wieku 62 lat. W swoim testamencie pragnął przekazać wszystko swojemu synowi, Karolowi Karlssonowi Bonde. oblikując jednocześnie swego bratanka, Stena Sture, do zarządzania państwem do czasu, gdy Karol Karlsson osiągnie pełnoletność i obejmie tron. Karol Knutsson Bonde został pochowany w kościele należącym do klasztorów franciszkanów w Sztokholmie, który obecnie jest znany jako kościół Riddarholmen. 100 lat później ku jego czci wzniesiono pomnik, który istnieje do dziś, a inicjatorem tego dzieła był Jan III Waza. Pomnik ten zobaczycie na okładce podcastu. Sten Sture, bo to o nim mówimy, ten ówczesny 17-latek, o którym wspomniałem na początku opowieści, zignorował życzenie wuja, przejmując władzę jako regent. Syn króla został dobrze potraktowany i niektóre źródła sugerują, że po osiągnięciu pełnoletności otrzymał nawet część schedy po ojcu. Dalsze losy jego matki pozostają do dziś tajemnicą. Najprawdopodobniej jedynym namacalnym śladem panowania w Pucku szwedzkiego króla jest widoczny w wielu miejscach erb miasta. Może to właśnie Karol Knutsson Bonde, wygnany ze Szwecji król, który przez 3 lata rządził Puckiem, decydował o dodaniu do herbu miasta symbolu Szwecji, czyli lwa, bo w początkowym herbie była jedynie ryba. Od XV wieku dołączył również lew. Coś w tym musi być, bo lwy raczej na ryby nie polują, co może sugerować przedstawienie herbowe. Podczas wizyty w Pucku warto rozpocząć zwiedzanie od odwiedzenia kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła, nie zapominając urokliwej kamienicy pod figurą Neptuny, którą mijamy po drodze. Przechadzając się ulicami miasta, z pewnością warto zajrzeć właśnie do puckiej fary, gdzie można odkryć zachowane kamienne fundamenty filarów sięgające średniowiecza. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła, czyli Fara, przyciąga wzrok swoją charakterystyczną sylwetką już z odległości kilku kilometrów. Jego historia sięga XIII wieku, a zachowane elementy architektury romańskiej dodają mu wyjątkowego uroku. W miarę rozwoju miasta jako ważnego ośrodka targowego, świątynia ewoluowała w kierunku gotyku, stając się istotnym miejscem kultu religijnego zarówno w okresie panowania zakonu krzyżackiego, jak i w czasach świetności Rzeczypospolitej, czyli czasach jagiellońskich. W sąsiedztwie kościoła krzyżacy postanowili wznieść zamek, który pełnił funkcję administracyjną. Jego głównym elementem była kamienica, która miała pełnić rolę rezydencji obronnej i była znana jako kamienica stara. W sąsiedztwie istniała wieża mieszkalno-obronna zlokalizowana od strony portu. Zamek był otoczony fosą, którą można było przekroczyć za pomocą mostu zwodzonego. W XIX wieku zamek został rozebrany, a na jego miejscu wzniesiono kościół ewangelicki. Niestety zniszczony w 1945 roku. Dzisiaj pozostałości zamku możemy jedynie wspominać. Był to dokładnie ten sam zamek, który Karol Knutsson Bonde planował przebudować, co doprowadziło do konfliktu z mieszkańcami. Obecnie nie ma już zamku, lecz jego nazwa Zamczysko i ulica Zamkowa przypominają o dawnych dziejach tego miejsca. Kolejnym miejscem, które możemy powiązać z historią szwedzką, może być znajdujący się tuż przy porcie rybackim pomnik puckiego kapra. To nam przypomni o kaprach, których najmował służbę Karol Knutsson Bonde. Choć jest to postać kapitana królewskich kaprów z czasów, kiedy Puck został portem wojennym za czasów króla Zygmunta Augusta w 1567 roku. Miejsce to jest bardzo często fotografowane i można powiedzieć, że uchodzi za jakiś jeden z symboli Pucka. W miejscu można przeczytać informacje nawiązującej do historii miasta jako pierwszego portu wojennego Rzeczypospolitej. W ratuszu Pucka urządzono wystawę archeologiczną umieszczoną w stylowo odnowionych wnętrzach. Ta ekspozycja stanowi owoc wieloletnich badań prowadzonych przez zespół archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem pana doktora Michała Starskiego. Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich prezentuje fotografie z miejsc, które były poddane eksploracji. W drugiej części natomiast odwiedzający mogą podziwiać autentyczne dowody życia ówczesnych mieszkańców i poznawać ich codzienne zwyczaje oraz sposoby funkcjonowania. Na wystawie można znaleźć m.in. warsztaty pracy oraz wyroby rzemieślników z Pucka. Być może znajdziemy coś tutaj czasów Karola Knutsona Bonde. Po śmierci Karola jego spadkobiercy kilkukrotnie, choć bez większego przekonania, próbowali odzyskać dług lub sam Puck. Ostatni raz sprawa ożyła w 1703 roku, w trakcie Wielkiej Wojny Północnej. Wówczas król Szwecji, Karol XII, który toczył swoje kampanie w Polsce i osiągnął zenit potęgi, postanowił zażądać od Gdańska zwrotu długu zaciągniętego wiele wieków wcześniej. Występował w imieniu spadkobierców Karola Bondę. Szwedzcy rachmistrzowie przeliczyli wartość pożyczki na ówczesną walutę. Doliczyli narosłe przez 246 lat odsetki i oszacowali dług na olbrzymią wówczas sumę 143 tysięcy złotych. Gdańsk został zmuszony do jej uregulowania pod groźbą zniszczenia swoich przedmieść przez wojska generała Magnusa Stenboka, które stacjonowały w pobliżu. Niestety, spadkobiercy Karola Bondy nie otrzymali tych pieniędzy, ponieważ zostały wykorzystane one na wojnę Karola XII. W ten sposób Gdańsk pośrednio wspomógł wroga Rzeczypospolitej, oddając dług, który pierwotnie został zaciągnięty przez Kazimierza Jagiellończyka na potrzeby wojny z zakonem krzyżackim. Kilka lat później wydatki na utrzymanie stacjonujących wojsk rosyjskich w latach 1711-1717 sami gdańszczanie oceniali na imponującą kwotę 2 milionów złotych. Więc te 134 tysiące złotych stanowiło rzeczywiście olbrzymią sumę.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.